16 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej sporo piłki ręcznej, siatkówka oraz bieganie. Szczypiorniak na początek. Tej dyscypliny będzie najwięcej w dzisiejszym magazynie. Piłkarze ręczni TL Ubezpieczenia Stali Gorzów rozpoczęli rundę rewanżową pierwszej ligi od wyjazdowej wygranej 22-20 z Grunwaldem Poznań. Tym samym zrobili istotny krok do wywalczenia sobie miejsca w nowej lidze centralnej, mocno ograniczając zarazem szanse poznaniaków. Gorzowianie wygrali, pomimo że w tym spotkaniu nie mógł wystąpić, ani nawet poprowadzić zespołu z ławki grający trener Oskar Serpina, pauzujący za czerwoną kartkę, którą obejrzał w grudniu podczas spotkania przeciwko Śląskowi Wrocław.
Tomasz Gintow, rozgrywający Stali Gorzów, były zawodnik Grunwaldu, sympatycznie wrócić do Poznania, jeszcze sympatycznie powiedzieć kolegom, sorry, zabieram punkty do domu.
Tak, tym bardziej sympatycznie się zobaczyć z chłopakami i wywieźć stąd bardzo ważne dla nas 3 punkty. No cóż, no mecz bardzo ciężki, mecz walki, mecz do ostatnich sekund, tak naprawdę ciężko było rozstrzygnąć, ale cieszymy się, bo 3 punkty jadą do Gorzowa.
Mieliście w tym meczu różne momenty, ale końcówka najważniejsza.
No tak, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Było trudno, momentami troszkę zabrakło zimnej głowy, natomiast końcówka, można powiedzieć, perfekcyjnie przez nas zagrana, dlatego tym bardziej się cieszymy.
No i będzie łatwiej chyba tak psychicznie.
Tak, no bardzo mocno chcieliśmy dobrze wejść w tą drugą rundę, bo wiedzieliśmy, jak trudny jest ten wyjazd, dlatego tym bardziej się cieszymy, bo bardzo dla nas są ważne 3 punkty, tak jak zresztą powiedziałem.
Oskar Serpina, no dziś niegrający trener Stali Gorzów, o tym mówiliśmy, no ale z wielkim uśmiechem i radością po meczu, bo dzisiaj to było zwycięstwo ważne i wyrwane.
No dzisiaj to, co się tutaj działo na boisku, to było coś niesamowitego. No, tak jak drużyna walczyła, no, to tego nie da się opisać słowami. No, wyszarpaliśmy to zwycięstwo, walczyliśmy i to jest w sporcie najważniejsze. Ta drużyna jest taką drużyną, że w takich newralgicznych momentach zachowuje chłodną głowę i to jest niewyuczalne, niewytrenowalne. Po prostu tacy są ci zawodnicy, że w tych najtrudniejszych momentach oni się nie poddają i tą chłodną głowę zachowują. Dla mnie z racji dwumeczowego zawieszenia było to najtrudniejsza godzina w mojej karierze piłkarza ręcznego. Ja naprawdę przeżywałem ogromne emocje. Nie mogłem być tutaj razem z drużyną. Byłem oczywiście mentalnie, robiłem wszystko, co mogę, ale to właśnie jest siła tej drużyny, że wszyscy za jednego, jeden za wszystkich i to jest piękne w sporcie i tak się buduje wielkie rzeczy.
No ale trener Janusz Szopa i dyrektor Łukasz Bartnik tutaj chyba też godnie podziałali na ławce.
No to na pewno i chwała im za tą chłodną głowę też w tym trudnym momencie. Wiadomo, że to ja wszystko nadzoruję na co dzień, a tu trener Szopa z dyrektorem Łukaszem Bartnikiem musieli wejść jakby można powiedzieć trochę z ulicy i no nie są na tyle wtajemniczeni we wszystkie zagrywki i w inne tematy, żeby to z taką łatwością prowadzić, ale dali radę, a poza tym no tutaj mamy doświadczonych zawodników, którzy w tak trudnych momentach biorą ten ciężar gry na swoje barki. Było to widać, no, rewelacyjny mecz z obu stron. Na szczęście to my do Gorzowa wracamy starszą.
20 bramek straconych, rozmawialiśmy, że pracowaliście przez ten okres nad obroną, no to chyba dobry wynik wychodzi, a nawet bym powiedział dobry plus.
No to prawda, 20 bramek stracić to nie można meczu przegrać. Dzisiaj właśnie temu twierdzeniu
Zdarzają się takie przypadki.
No zdarzają się, ale bardzo rzadko. No, obrona dzisiaj stała na wyśmienitym poziomie. To, co zrobił Krzysztof Nowicki w drugiej połowie, to po prostu czapki z głów. 40, już na gorąco wiem, że to było 47% w bramce. Jakiś kosmiczna liczba. Także no, niesamowity mecz i to cieszy, ponieważ wchodzimy w taką dobry moment i ta tabela będzie wreszcie dla nas bardziej sprzyjająca.
Ofensywnie trochę było przestoju. Jeden taki dłuższy.
To prawda, w ofensywie mieliśmy pewien problem, ale nie z kreowaniem sytuacji rzutowych, ale z ich wykończaniem. Tak się czasami zdarza. To był taki dzień, ale przykład Aleksandra Kryszenia, który w pierwszej połowie przestrzelonych 6 sytuacji bramkowych, ale w drugiej połowie pozbierał się i ciągnął ten wózek razem z resztą zawodników, ale to, co ja podkreślam. Zawodnicy ufają mi, a ja im ufam również w 100% i dlatego dzisiaj wywozimy stąd taki wynik.
No i nowa twarz w zespole też się przyczyniła chyba do tego zwycięstwa. Mówimy o Dominiku.
No Dominik, znana postać dla gorzowskiej piłki ręcznej i nie tylko. Dominik bardzo przeżywał cały czas swój rozbrat z piłką ręczną i no można powiedzieć, że w tym roku zaoferował, że chciałby pomóc drużynie w trenowaniu. Robi to totalnie na amatorskich zasadach, chwała mu za to. Zastanawialiśmy się, czy da radę dzisiaj w pełni kondycyjnie ten mecz wytrzymać. Dał radę, także no, jego obecność tutaj jest dla nas szczególnie ważna właśnie w defensywie i razem z Dawidem Pieczkiewiczem stworzyli dzisiaj naprawdę uzupełniający się duet, co tylko i wyłącznie napawa optymizmem w kontekście reszty meczów.
Tyle Oskar Serpina, grający trener piłkarzy ręcznych Stali Gorzów, który, jak słyszeliśmy, formalnie nie mógł prowadzić zespołu w Poznaniu. Zaglądamy do tabeli grupy B pierwszej ligi. Stal po tym zwycięstwie na drugim miejscu do lidera siódemki Miedzi Legnica traci zaledwie 2 oczka, ma 24 punkty. Otrzymałem informację, że już teraz łączymy się z zielonogórską halą CRS. Do piłki ręcznej jeszcze wrócimy, a to z tego względu na sensacyjną wygraną koszykarzy Enei ze Stalu BC Zielona Góra. Dzisiaj z wielkim, ze słynnym CSKA Moskwa 93-90. Po drugiej stronie właśnie w hali CRS nasz specjalny wysłannik, nasz komentator, nasz specjalista od basketu Jacek Białogłowy. Witam ciebie serdecznie, Jacku.
A witam serdecznie, dobry wieczór. Już kilkadziesiąt minut po tym zwycięstwie rzeczywiście z wielkim CSKA
Moskwa. Ochłonąłeś już? Powiedz, jakie wrażenia? No ogromne chyba.
No ogromne wrażenia i to chyba wszyscy z takimi wrażeniami opuszczali te hale. Ale entuzjazm był wielki, że w końcówce po tym rzucie za 3 punkty Chrisa Richarda, który dał zwycięstwo Zastalowi, po prostu tutaj koszykarze Zastalu, jak już zabrzmiała ostatnia syrena, bo przecież Rosjanie mieli jeszcze niespełna 2 sekundy na oddanie ostatniego rzutu, ale jak już zabrzmiała ta końcowa syrena, to koszykarze rzucili sobie w ramiona, długo stali na środku parkietu, uśmiechali się, ściskali się, potem poszli do szatni, pokrzyczeli sobie w tej szatni. No i co? Wielka radość, wielkie szczęście pod halą kibice, którzy zgotowali, z tego co wiem, no podziękowania dla Zastalu, bo tam strzelały, tutaj było słychać to w hali, strzelały sztuczne ognie tam gdzieś pod halą, tam pewnie w tej chwili kilkudziesięciu, tak przypuszczam, jeszcze kibiców fetuje to zwycięstwo, bo przed meczem tutaj też było kilkudziesięciu kibiców, którzy dziękowali Zastalowi za to, co gra do tej pory i tak jakby już dopingowało przed meczem z CSKA zespół Zastalu, także kibice strasznie stęsknieni za tym, żeby do hali wejść, nie mogą tego zrobić w czasie meczów, no ale te podziękowania pod halą kapitalne muszą być, tam musi być kolorowo. Natomiast to, co było tutaj w trakcie spotkania, to no muszę to jakby króciutko podsumować. Początek był zły w wykonaniu Zastalu, bo 2-17 Zastalowcy przegrywali po 5 minutach, no ale na koniec pierwszej kwarty zeszli tylko z 4-punktową stratą, także widać, że początek może trochę przestraszony Zastal, może troszkę zdeprymowany tą wielkością CSKA Moskwa, no ale potem już druga faza pierwszej kwarty kapitalna, no i potem Zastalowcy objęli w pewnym momencie prowadzenie, długo prowadzili, potem Rosjanie ich dogonili, to się w końcówce zmieniało. Wydawało się, że CSKA nacisnęło na tyle, że nie uda się tutaj w końcu wyrwać tego zwycięstwa. No, ale ten Chris Richard na koniec, który zaskoczył kolegów, bo oni też mówili po meczu, że to, co on tutaj pokazał, to wiedzieli, że jest świetne, ale że aż tak to sami się nie spodziewali. No, w każdym razie Zastal wygrywa, osiąga największy sukces, taki pojedynczy, meczowy w całej tej najnowszej historii i tak naprawdę po zwycięstwie na CSKA bardzo mocno przybliżyły się play-offy do drużyny z Zielonej Góry, bo drużyna z Zielonej Góry w tej chwili jest na 5. miejscu. Wygrała z CSKA, a to nie było planowane tak naprawdę. Myślę, że wszyscy wkalkulowywali porażkę dzisiaj i wszyscy mówili tutaj przed meczem, że tak naprawdę ważniejszy będzie mecz w niedzielę, bo w niedzielę mecz z sąsiadem z tabeli Niżnym Nowgorodem. Ale po dzisiejszym meczu, po dzisiejszym zwycięstwie arcyważnym, Zielonogórzanie są bardzo blisko play-offu i myślę, że ta pierwsza ósemka to już jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli wygrają z Niżnym Nowgorodem, to zostaną Zielonogórzaną. Zdaje się tylko 4 mecze i to już ten play-off będzie naprawdę o ten przysłowiowy włoso paznokieć, nie wiem jak zwał, tak zwał, natomiast to dzisiejsze zwycięstwo to tak nalewa, wlewa w serca człowieka tyle optymizmu i radości, że oby więcej takich zwycięstw. No i szkoda rzeczywiście, że kibiców to nie było, bo tu nie było, bo przypuszczam, że jakby tutaj ryknęli po tym ostatnim koszu Chrisa Richarda, to tutaj dach hali CRS by urwało.
A powiedz jeszcze, kto dzisiaj prowadził Zastal w tym meczu?
Prowadził Felix Alonso, przypomnijmy, Żan Tabak jest w Chorwacji, bo Żanowi Tabakowi, pierwszemu trenerowi Zastalu, zmarła matka, w czwartek poleciał do Chorwacji. Chorwacji. Nie wiadomo, kiedy wróci, natomiast jest planowany jego powrót na ten niedzielny mecz właśnie z Niżnym Nowgorodem, więc pewnie będzie tutaj Chorwat albo w piątek, albo w sobotę w Zielonej Górze i pojawi się na ławce rezerwowych pewnie w meczu z Niżnym Nowgorodem. Natomiast w najbliższych dwóch spotkaniach, bo Zastal gra w środę z Hydrotrakiem Radom i w piątek ze Spójnią Stargard, w najbliższych dwóch meczach w polskiej lidze koszykówki drużynę poprowadzi Arkadiusz Miłoszewski. To jest taki podział, że Felix Alonso, hiszpański, jeden z asystentów Żana Tabaka, rozpracowuje drużyny w lidze VTB i dlatego on prowadził w lidze VTB pod nieobecność Tabaka Zastal. Natomiast w lidze polskiej drużyny przeciwne rozpracowuje Arkadiusz Miłoszewski i dlatego tenże Miłoszewski będzie prowadził zespół w Radomiu i w Stargardzie. Także tutaj trzech trenerów w tym sezonie tak naprawdę prowadzi ten Zastal. No ale wszyscy powtarzają, że to zwycięstwo Zastalu to i tak głównie przecież zasługa Żana Tabaka, który tę drużynę tak do tej pory przygotowywał, że tak kapitalnie gra. Natomiast no nie da się ukryć, że śródmeczowo tutaj Felix Alonso tą drużyną też no, sterować musiał odpowiednio, żeby ona mogła z CSKA wygrać.
Jacek Białogłowy prosto z hali CRS. No chyba będzie ciężko zasnąć po takich emocjach dzisiaj.
A właściwie to nie wiem, bo tak człowiek sobie pewnie usiądzie, teraz lampkę wina wypije i kto wie, może się uda jeszcze łatwiej zasnąć, bo zmęczenie koszykarzom będzie się dawało we znaki. Ale niech kibice uwierzą, że tutaj widziałem po dziennikarzach, że oni też żyją ten meczem. Niektórzy wstawali, niektórzy bili brawo i podczas komentarza też czułem, że to zmęczenie jakoś tak idzie w górę, także niewykluczone, że będzie w drugą stronę, że ten sen przyjdzie szybciej. No zobaczymy, aczkolwiek na ten moment to oczywiście drżące serduszko i łydki troszeczkę mocniej w dalszym ciągu.
Jacek Białogłowy, raz jeszcze dziękujemy.
Dzięki.
A my teraz będziemy kontynuować wątek piłki ręcznej. No musieliśmy przerwać po takim dzisiejszym kapitalnym zwycięstwie z tak naprawdę piekielnie mocnym, silnym rywalem. Musieliśmy zdradzić szczegóły tego dzisiejszego pojedynku. Raz jeszcze przypomnę, 93-90 Enea Zastal BC Zielona Góra wygrał sensacyjnie, niespodziewanie po własnej hali z CSKA Moskwa w lidze VTB. My wracamy do Szczypiorniaka. Drugi z naszych pierwszoligowców AZS-u Z Zielona Góra doznał winiono w sobotę niespodziewanej porażki na początku rundy rewanżowej. Akademicy przegrali u siebie z niżej notowanym Szczypiorniakiem Gorzyce Wielkie 31-32 do przerwy, przegrywając 16-17. W pierwszej połowie jeszcze nie było tak źle, natomiast w drugiej Zielonogórzanie przegrywali już 22-28. Potem gonili zaciekle rywali. W końcówka była naprawdę emocjonująca, wręcz dramatyczna, chociaż doszło też do sytuacji spornej z arbitrami. To może też w samej końcówce wytrąciło trochę z rytmu Zielonogórzan. No i tak przystanie 31-32, kiedy już właściwie zabrzmiała końcowa syrena. Był faulowany jeden z zawodników AZS-u. Ta ostatnia akcja została przerwana, za co jeden z zawodników Szczypiorniaka Gorzyce Wielkie został ukarany czerwoną kartką. No i sędziowie podyktowali rzut karny. No ale niestety rzutu karnego nie wykorzystał nowy zawodnik zielonogórskiej drużyny. Adam Stępień rzucił praktycznie prosto w bramkarza, a po meczu generalnie oceniając całe spotkanie, no wściekły był na swoich podopiecznych, niezadowolony z ich gry trener zielonogórzan Ireneusz Łuczak.
Tragedia. Jedno słowo się nazywa tragedia. Bardzo źle zagraliśmy. We wszystkich elementach bardzo źle zagraliśmy, także nie mogę żadnej pozytywnej oceny postawić, bo nawet, że już tam końcówkę, żeśmy doszli na remis, ale żeśmy nic nie zrealizowali z tego, co miało być. Wszystkie przygotowania jakoś runęły i no i nie wiem, no musimy wyciągnąć mocne wnioski. We wtorek będziemy mieli naprawdę bardzo poważną rozmowę.
Przed meczem nie chciał pan za bardzo rozmawiać o taktyce. A jaki pan miał pomysł na tego Gorzycę dzisiaj?
No miałem pomysł bardzo prosty i w pierwszej połowie tam to wychodziło i realizowaliśmy, bo prawą stronę, zwłaszcza prawe skrzydło, mieliśmy odpuścić i mieliśmy się skupić na kole i tam to częściowo z tym kołem, ale to wychodziło przez 10 minut, a później wszelkie nasze elementy taktyczne w obronie padły, bo po prostu nie realizowaliśmy tego i graliśmy bardzo źle. Wychodziliśmy do kontaktu, nie mając tego kontaktu i wszędzie się spóźniliśmy, dlatego źle to wyglądało. A jeżeli chodzi o grę w ataku, do gry w ataku ja bym w ogóle się nawet nie przyczepiał, gdybyśmy rzucili to, co mieliśmy rzucić. My żeśmy ponad 10 sytuacji chyba, czy nawet więcej, może nawet nie 100, a chyba, nie wiem, czy tak można mówić, 150 czy 200% nie rzucaliśmy. Rzucaliśmy po bramkarzu, rzucaliśmy obok bramek. Bramki z 6 metrów, no tak nie może być. No to tak meczu nie można wygrać.
W końcówce emocje ogromne na boisku, ale też przy stoliku sędziowskim. O co tam dokładnie chodziło? Bo no, była pewna różnica zdań w internecie. interpretacji, tak?
Sędzia stolikowy przerywa mecz i wskazuje, mówi do sędziów prowadzących mecz na boisku, że wykonana została zła zmiana. Sędziowie zadali pytanie, którzy zawodnicy się źle zmienili, on odpowiada, że on nie wie. I dziwna sytuacja, ja tego nie widziałem, bo patrzyłem w innym kierunku i nie wiem, czy tak było, czy nie. I jeżeli było, no to powinien skazać winnego, a to jest jakaś już w ogóle parodia, bo podchodzi do mnie sędzia prowadzący mecz z Biskiem. Ja nie mam pretensji, że oni nie widzieli, bo to stolikowy widział, powinien im wskazać. A sędzia każe mi wybrać zawodnika, który dostanie 2 minuty kary. No jakieś kompletne nieporozumienie. No i ja mam wskazać zawodnika. Najbliżej siedział Robert i żeby już nie przedłużać tego nonsensownej decyzji, wskazałem Roberta, Bogu ducha winnego. I tutaj Robert za nic dostał 2 minuty, bo to na pewno nie on. A jeżeli ktoś przerywa mecz i to jest sędzia z Zielonej Góry i mówi, że coś zrobiliśmy źle, to niech wskaże winnych i wtedy jest jasna sytuacja, a on nie chce wskazać, nie może, nie wie, no to jak nie wie, to nikt nie przerywa meczu. I w takiej sytuacji doprowadza, gdzie może mecz jest całkowicie już końcówka na styku, nasz sędzia stolikowy doprowadza do jakichś dziwnych sytuacji, nie wiem.
Jeszcze o ten nierzucony karny Adama Stępnia chciałem zapytać już właściwie po zakończeniu czasu gry. Ma pan pretensje, że nie trafił?
Nie mam żadnych pretensji do Adama. Adam na pewno bardzo chciał rzucić bramkę i podszedł odważnie. Zresztą był wyznaczony przeze mnie, ponieważ Oskar raczej kiwnął głową, że nie chce rzucać. Część zawodników widziałem, że najlepiej odwraca głowę. Wskazałem Adama, Adam podszedł, nie rzucił, zdarza się. Nie mam absolutnie żadnych pretensji i na pewno no, bardzo, bardzo chciał, tym bardziej, że to był jego debiut. Absolutnie i chłopaki na pewno też nie mają pretensji, bo my nie przegraliśmy przez tą ostatnią akcję i rzut karny. My przegraliśmy, bo po prostu zagraliśmy fatalne zawody i trzeba sobie to po prostu z mostu powiedzieć, że tak grać nie możemy. Jeżeli tak będziemy grali, to czeka nas, nie wiem, może w tym roku nie ma spadków, ale może karnie powinniśmy zejść do drugiej ligi, jeżeli tak będziemy grali dalej. We wtorek naprawdę mamy bardzo poważną rozmowę, bo nie po to pracujemy ciężko, a żeby nic z tego nie było widać na boisku.
Cyprian Kociszewski, najbardziej doświadczony w AZS-ie. Druga runda zwykle jest trudniejsza niż ta pierwsza?
Zwykle tak, no bo tak jak teraz przykładowo gramy z Gorzycami, na początku oni mają taki handicap, że nikt ich nie zna po prostu, a już na tą drugą rundę każdy może się czegoś tam spodziewać po danym zespole, także jakiś kształt, zarys zespołów danych się już zarysował. Każdy zespół ma swój styl grania, także no pod tym kątem też to też jest ciężko na pewno. No nam jest ciężko już od 2 sezonów, można powiedzieć. No w tamtym ledwo się ślizgnęliśmy, no można powiedzieć dzięki COVID-owi utrzymanie, bo też mieliśmy już taki dołek załapany. No teraz też zaczyna to powoli no, nieciekawie wyglądać, tak, no mimo tego, że dopiero zaczynamy tę drugą rundę, ale trzeba pamiętać, zaraz jedziemy do Wrocławia, tak, zaraz jedziemy do Poznania, zaraz przyjeżdża do nas Gorzów, wyższa półka, ale myślę, że udowodnimy i nie jednej osobie, że potrafimy grać tą piłkę ręczną i ta pierwsza liga zostanie tutaj u nas, bo już trzeba pod tym kątem patrzeć, no niestety, żeby te punkty łapać i coś tak, powiedzmy, tą drabinką się wspinać do góry.
A ta cała reforma ligi, o której się już gdzieś tam przed sezonem mówiło, to tobie jako zawodnikowi gdzieś tam trochę zaprząta głowę w czasie sezonu?
Nie, mi akurat osobiście nie myślę o tym. Nawet nikt nie wie, jakiego to kształtu nabierze, bo na początku miało być tak, że po chyba 3 czy 4 zespoły miały awansować, a teraz się okazało, że tylko tam o 1 mniej i później mamy być jakieś zaproszenia, także zawirowania. Sam związek nawet nie wie po prostu, jak to będzie wyglądało, także ciężko po prostu stwierdzić, jak to będzie, po prostu jaki to będzie miał kształt.
Tyle Cyprian Kociszewski. Jak słyszeliśmy, najbardziej doświadczony zawodnik AZS-u UZ Zielona Góra, jego zespół aktualnie na 8. miejscu w tabeli grupy B pierwszej ligi. Zielonogórzanie mają na swoim koncie 10 punktów, do lidera z Legnicy tracą 16 oczek, a nad ostatnim zespołem Realem Astromalem Leszno mają 7 punktów przewagi. Zostawiamy naszych pierwszoligowców, schodzimy o szczebel niżej, tutaj mamy także dwie drużyny w grupie dolnośląskiej drugiej ligi i to zespoły w czołówce. Ci dwaj nasi drugoligowcy drugą rundę zmagań rozpoczną teraz w tą sobotę. Na drugim miejscu wysokim w tabeli jest Zef Świebodzin, który traci tylko jedno oczko do liderującej tęczy Kościan. Postanowiliśmy sprawdzić, jak przebiegały właściwie przygotowania, bo to już taka ostatnia prosta dzisiaj poniedziałek, a w sobotę wracają do rywalizacji ligowej. No właśnie, jak to wyglądało w Zewie, te przygotowania, mecze kontrolne, o tym rozmawialiśmy ze szkoleniowcem świebodzińskich szczypiornistów Łukaszem Jacykowskim.
Wszystkie założenia, które sobie postawiliśmy na okres przygotowawczy przed drugą rundą, zostały zrealizowane. Mieliśmy na to 5 tygodni. Podzieliliśmy sobie trochę ten okres na różne etapy, w których chcemy nad czym się skupić. Najważniejsze dla nas było przygotowanie motoryczne, wytrzymałościowe, siłowe. I tutaj myślę, że zrobiliśmy dużą pracę, wykonaliśmy w trochę inny sposób niż zazwyczaj. Mam nadzieję, że to przyniesie nam lepsze efekty. Mocno się skoncentrowaliśmy ze względu na to, że statystycznie wyglądamy jako najlepsza drużyna w lidze w obronie nad wyprowadzeniem trzeciego ataku oraz szybkiego środka i to są takie dwie główne rzeczy, nad którymi mocno pracowaliśmy i się skupialiśmy. W tym czasie rozegraliśmy jeszcze dwa sparingi z Gorzowem u siebie i z Nową Solą na wyjeździe. Jeden przegrany, drugi wygrany, ale też jest to ogromny materiał do analizy i na podstawie tych sparingów można było jeszcze wyciągnąć pewne wnioski. Kadrowo się nic nie zmienia, zdrowotnie gdzieś tam są urazy, są dolegliwości, ale takie, które nie ma problemu z tym, żeby ktoś nie wystąpił w meczu. Jak do tej pory, no, mamy przewlekłe urazy i myślę, że z nimi będziemy się borykać już do końca sezonu, ale nie wykluczają nam zawodników z uczestnictwa w meczu. Jest problem z Kubą Ceninem, ale idzie wszystko w dobrym kierunku. Zobaczymy, czy weźmiemy go już na ten mecz, czy nie weźmiemy, czy to będzie kolejny mecz, czy może trzeci, ale trenuje z nami, nie na 100%, ale jest na treningu i pracuje zresztą drużyny. Mamy swój opracowany mikrocykl startowy, że tak powiem, który stosujemy już w okresie startowym, tak jak powiedziałem, przed meczami i ten mikrocykl będzie realizowany. Nic tu się nie zmienia i zobaczymy, jak to nam zadziała wszystkie te przygotowania i to wszystko, co robiliśmy w pierwszym meczu w Środzie Wielkopolskiej w sobotę. Druga runda będzie na pewno trudna, z tego względu, że mamy dużo wyjazdów, mamy tylko 4 mecze u siebie, będziemy dużo jeździć. Te wyjazdy nie są takie bliziutkie w naszej grupie drugiej ligi, ale no stawiamy sobie cel taki, żeby wygrywać mecze. No, nie ma w ogóle o czym rozmawiać, jeśli chodzi o nasze jakieś cele. Chcemy wygrać każdy mecz, jaki będzie. Czy nam się to uda, to się okaże, ale tak sobie zakładamy. Wygrana w każdym meczu, który będziemy rozgrywać. No, taki mamy cel.
To była rozmowa z Łukaszem Jacekowskim, szkoleniowcem szczypiornistów ZEW-u Świebodzin. Jak już mówiłem, jego zespół na drugim miejscu w tabeli. Natomiast w najbliższą sobotę świebodzinianie wybierają się do Środy Wielkopolskiej, gdzie właśnie zainaugurują drugą rundę z miejscową Polonią. Mówiłem, że nasze zespoły są wysoko w tabeli drugiej ligi, na wysokim czwartym miejscu. Trójka Nowa Sól, 25 punktów ten zespół zgromadził. Nowosolanie teraz zagrają w najbliższą sobotę u siebie. Podejmą zespół Sparty Oborniki. Ten mecz w najbliższą sobotę o godzinie 17 w Nowej Soli, wiadomo, bez udziału publiczności. Jak te przygotowania, generalnie sparingi wyglądały właśnie w zespole Trójki, to nam powie grający trener tego zespołu, Alan Raczkowiak.
No, jesteśmy na etapie, już wchodzimy startowy. No, we 4 jednostki treningowe zostały nam do meczu ze Spartą Oborniki, który jest bardzo istotny meczem, bo na pewno chcielibyśmy dobrze wejść w drugą rundę. No i nabrać trochę też pewności siebie, bo ostatnie 6 meczy wygraliśmy i dla nas szkoda, że ta runda się skończyła. Jednakże no tutaj przygotowujemy się coraz do tej drugiej rundy. Napawa dużo optymizmem to, że w tym tygodniu na pewno dużo chłopaków ma pierwsze zmiany, tak żeby miał do dyspozycji raczej wszystkich w tym tygodniu i możemy się spokojnie przygotowywać pod ten mecz. Cały okres przygotowawczy, no to, że tak powiem, nie było kolorowo, no bo to trochę takich drobnych urazów było i chyba każdy jakieś tam problemy były właśnie też z tymi drugimi zmianami i tak dalej, ale nie ma co narzekać, trzeba patrzeć pozytywnie i na pewno jestem z tych zawodników, którzy tutaj pracowali, którzy pozwalał czas, że tak powiem, czyli z pracą i tak dalej, to na pewno przepracowali solidnie. Jestem bardzo zadowolony z zespołu, jak pracował przez te, że tak powiem, 5 tygodni. 3 sparingi i 3 przegraliśmy i tutaj z Zieloną Górą wysoko, chociaż tutaj taki był etap, gdzie naprawdę daliśmy wszystkim pograć i się cieszę, że ci juniorzy młodsi może też się zderzyć z fajnym zespołem z Zielonej Góry, no pierwszoligowcem, no bo też chcemy stawiać pomału na tą młodzież. Drugi sparing ze Świebodzinem też uważam, no, że w miarę okej. Okay. I tutaj najgorszy dla mnie sparing to właśnie tutaj w Lesznie. Tutaj już mam też nauczkę na przyszłość, że jednak w klubie amatorskim jechać gdzieś na sparing w ciągu ciągu tygodnia to chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem i tutaj jako młody szkoleniowiec też się przyznaję i chyba po prostu z tego zrezygnuję, no bo nie wszystkich miałem do dyspozycji. No i oczywiście takie drobne urazy typu podkręcenie kostki, no to już nie ode mnie zależne, ale na pewno inne typu właśnie z pracą, no to mogą to inaczej przemyśleć i pojechaliśmy tak na ten mecz niby zagrać bojowo jako próbę generalną, tak bojowo zagrać ten mecz z takim naciskiem już jak potraktować jak prawie mecz ligowy, no bo to i tak chcieliśmy, ale no niestety nie udało się i tutaj tym składem jechaliśmy, co jechaliśmy i tutaj też taka nauczka dla mnie na przyszłość. Ale przegraliśmy 27-21 ten sparing i mówię, po prostu wąskim składem graliśmy, ale też mimo tego wąskiego składu nie jestem zadowolony z tego, jak zagraliśmy, dlatego na pewno jeszcze dużo pracy przed nami, ale mówię, no po to są sparingi, żeby właśnie wyciągać wnioski i na pewno te wnioski wyciągniemy. I czego się spodziewam? No my będziemy tak, wiem, że powiem dyplomatycznie, ale no tak od początku, no my chcemy do każdego meczu podejść na 100%, do każdego meczu przygotowywać się jak należy, no bo my tutaj tej presji nie mamy, no my tą presję sobie sami założyliśmy, jakieś tam cele i tak dalej, nie do mediów i że tak powiem, my chcemy każdy mecz wygrywać, dlatego tak dyplomatycznie. A czego się spodziewać? Nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Ja na pewno jestem zadowolony z pracy chłopaków i chcemy się rozwijać z każdym meczem. No, ta pierwsza runda na pewno pokazała, że potrafimy grać w tą piłkę i na pewno już nikt nas nie zlekceważy, tak powiem. Na pewno każdy z nami się będzie liczył, tym bardziej, że na te 12 meczów mamy 7 u siebie. Ja myślę, że tutaj każdy naprawdę, czy będziemy grać na wierzchu u siebie, to każdy podejdzie już do nas naprawdę zmotywowany, no bo pokazaliśmy w pierwszej rundzie, że z nami po prostu trzeba się liczyć, a to taki jeden z głównych z trzech celów, jakie sobie założyliśmy przed 18 maja na pierwszym spotkaniu, że chcielibyśmy, żeby każdy naprawdę tak z nami się solidnie liczył. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o Kamil Stokowski, będzie miał operację dopiero, także on na pewno nie zagra w tym sezonie. Jeśli chodzi o Patryka Bortnowskiego, to nie wiadomo, ale na pewno jeszcze zobaczymy Kubę Flotczaka po zabiegu tym listopadowym, ale na ile kolejek to jest naprawdę, i to mówię szczerze, nie mam pojęcia, czy on wróci w szóstej, czy w ósmej kolejce, na pewno jest ta rehabilitacja i tak dalej przebiega solidnie i tutaj nie ukrywamy, że nie możemy się doczekać do powrotu tych zawodników. A są drobne urazy, ale tutaj zaznaczam od razu, chcę uspokoić kibiców, że na pewno to są jakieś drobne, nie wiadomo czy, jakim składem wystąpimy w pierwszej kolejce, ale to są typowo jakieś skręcenia stawów skokowych albo w tym stylu, że na pewno są to drobne urazy, nie wiadomo czy wyjdziemy pełnym składem na Spartę, ale później już myślę, że na pewno ci chłopacy dojdą do siebie.
13 minut dzieli nas od godziny 22. Sporo było piłki ręcznej, teraz o siatkówce porozmawiamy. Zawodnicy, drużyna Oriona Sulechów, choć postawiła się ostatnio liderowi lubuskiej trzeciej ligi Atakowi Gorzów, to jednak przegrała na własnym parkiecie 1-3. Pierwszy set po myśli gości, oni zwyciężyli do 21. W drugim mieli nieco łatwiej gorzowianie, bo wygrali do 18. Trzecia partia już dla Oriona do 20. Czwarty set najbardziej wyrównany, najbardziej emocjonujący, ale ostatecznie jednak tą tak zwaną zimną krew zachowiali im przyjezdni z Gorzowa, wygrali do 24 na przewagi, no i cały mecz 3-1. Na tym spotkaniu w Sulechowie był Krystian Machalica.
Jakub Podzianowski, trener Oriona Sulechów. Panie trenerze, no blisko byliście sprawienia tutaj niespodzianki.
No blisko może byliśmy, ale wyszło jak zawsze, można powiedzieć. Końcówki jeszcze chłopaki nie potrafią wygrywać. No i gratulacje za bolę walki chłopaków z Gorzowa. Należało im się zwycięstwo.
Czego tutaj zabrakło w starciu z liderem, jakby nie patrzeć?
Myślę, że takiej chłodnej głowy, bo chłopaki jeszcze tak za bardzo może chcą, dużo własnych błędów, szczególnie dzisiaj w ataku, to było bardzo widoczne i myślę, że tym przegraliśmy.
A te pierwsze dwa sety zwiastowały, że spotkanie zakończy się po trzech setach, jednak gdzieś tam udało wam się tych rywali dogonić.
No, gra się do trzech wygranych setów. Chłopaki z Gorzowa może już myśleli, że już mają wygrane mecz, a tu jeszcze nasi chłopcy, moi chłopcy się trochę pozbierali i podjęli jeszcze walkę.
Następne wasze spotkanie to zdaje się z zielonogórskim UKS-em. Będzie teoretycznie przynajmniej trochę łatwiej o te punkty.
Liga jest na tyle wyrównana, że każdy z każdym może wygrać, przegrać, także no, nic na stojąco się nie zda. Trzeba podejść do meczu jak każdego porządnie i wtedy może uda się wygrać. No.
Łukasz Lamcha, trener Ataku Gorzów. Trenerze, wygrywacie i dalej pozostajecie liderem. Umacniacie się na pozycji lidera.
No, najważniejsze, że zaczęliśmy wygrywać za 3 punkty i to nas cieszy. Te dwa pierwsze nasze spotkania były bardzo ciężkie. Spodziewałem się tutaj troszeczkę mniejszego oporu, ale no, tutaj Orion postawił fajne warunki i naprawdę bałem się, że w niektórych momentach te punkty zaczynają uciekać seryjnie. Uczulałem na to na treningach swoich chłopaków. Niestety nie wszystko, może nie wszystkie te informacje gdzieś dotarły, a może Orion nie pozwolił na nasze tutaj wytyczne, które były realizowane na treningu.
Też mam takie wrażenie, że falowaliście trochę z tą formą podczas tego dzisiejszego meczu. Dlaczego?
Właśnie nie wiem, z czego to mogło wynikać. Na jednej stronie grało nam się troszeczkę lepiej, na drugiej troszeczkę gorzej. Rozgrywający zawsze mają tutaj problem, kiedy rozgrywają do trybun i trudno im tutaj wyczuć tą przestrzeń, ale myślę, że to z biegiem czasu było gdzieś unormowane, chociaż nerwów nie zabrakło.
Ten set trzeci, przegrany dodajmy przez Was, gdzieś rozluźnienie nastąpiło?
Mamy problem z tym trzecim setem. Obojętnie z jakim rywalem nie gramy, to wchodzimy w niego. Nawet z wielką przewagą, to potem tracimy ją i musimy gdzieś tam gonić wynik. Mam nadzieję, że im dalej w tą ligę i mam nadzieję, że w turnieje półfinałowe i finałowe to uda nam się gdzieś powstrzymać ten syndrom trzeciego seta, bo to nam faktycznie doskwiera.
Te punkty są o tyle cenne, że następny mecz gracie zdaje się z Powiatem Kołobrzeskim, czyli to też takie spotkanie na szczycie.
No tak się wydaje. Bardzo nam się trudno grało u nich, postawili też wysokie warunki, tam była walka punkt za punkt, nawet jak udało nam się odskoczyć na 4 punkty, to za chwilę ta przewaga była niwelowana i naprawdę do końca ten mecz trzymał w emocjach, był na wysokim poziomie, wydaje mi się, że to był najlepszy mecz i zarówno Kołobrzegu i nasze w tym sezonie. Mam nadzieję, że takie mecze powtórzymy, a mówię, te umiejętności nasze gdzieś tam rosną, panowie bardzo ciężko trenują na treningach, myślę, że to w dalszej części sezonu gdzieś wyjdzie na parkiecie.
Już tylko 6 minut dzieli nas od godziny 22, a pod koniec programu jeszcze będzie bieganie. Zaledwie 48 osób wystartowało w pierwszym od kilku miesięcy biegu organizowanym na terenie naszego województwa. Był to 5. bieg wyzwolenia, który wystartował tradycyjnie z terenu ośrodka Głębokie koło Międzyrzecza. Na start w tej imprezie skusił się m.in. znany w regionie zawodnik, który specjalizuje się raczej w biegach z przeszkodami, tak zwanych OCR.
Nazywam się Marcin Antczak, służę w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, jestem żołnierzem zawodowym, uprawiam biegi z przeszkodami, jestem zawodnikiem ninja. Na pewno brakuje wszystkim nam startów, bo w ostatnich czasach, w dobie pandemii, jest to rzadkość. Wiadomo, rywalizacja z innymi zawodnikami to zupełnie inna bajka. Podczas rywalizacji z innymi zawodnikami możemy się zmusić do wysiłku, którego sami nie jesteśmy w stanie zrobić. Trasa bardzo wymagająca, ze względu na to, że na trasie było dużo śniegu, lodu, no i ciężko było po prostu szybko biec, bo noga się ślizgała, ale na pewno była wymagająca trasa.
No pewnie trudność też taka, że tu dzisiaj startowaliście w odstępie, nie było się za bardzo kogo podczepić, każdy praktycznie sam sobie biegł.
Tak, masz rację, startując w falach, ciężko rywalizować z innym zawodnikiem, tak jakby to w ramię, ze względu na to, że startujemy w odcinkach czasowych i ciężko po prostu złapać się kogoś i zazwyczaj takie starty biegniemy sami.
Lepiej się zimą biega czy latem?
No ogólnie latem, jak jest powyżej 30 stopni, to gorzej, ale w zimę też się ciężko biega ze względu na to, że ciało musi się ogrzać, przez co tracimy dużo energii i ciężko życiówki. Życiówki to bardziej gdzieś tam jesień bardziej, wrzesień, październik.
Przygotowania w tym roku do Mistrzostw Europy, tak?
Mistrzostwa Europy niestety odwołali, bo miały być w czerwcu, ale aktualnie przygotowuję się do Ninja Warrior Polska. 3. edycja będzie już w marcu na Polsacie. A my będziemy nagrywali 4. edycję na wakacje i jak się odbędą Mistrzostwa Świata, to w październiku lecę do USA.
Pewnie sporo osób ogląda ten program, ale powiedzmy dokładnie, na czym to polega.
Ninja Warrior jest to program polegający na przejściu 9 przeszkód w eliminacjach, w półfinale 6, a w finale około 24 i na końcu jest lina Góra Midoriana.
Czyli przygotowania są potrzebne, no szeroko, nie
tak,
tylko biegowe.
Tak, tak. Przygotowania są potrzebne, ogólnorozwój. Trzeba mieć, być wytrzymałym, silny chwyt, trzeba być, mieć dobrą koordynację, jak i zwinność.
Ta rozmowa zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Już tylko 4 minuty dzielą nas od godziny 22 za wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się. Do usłyszenia jutro. Pierwsze wiadomości sportowe na naszej antenie już po godzinie 6.